Rozdział 12. Testament duchowy. Część 3. Wielcy święci. Ostatni list jest adresowany do pary małżonków należących do szlachty mediolańskiej, Laury i Bernarda Omodei, członków świeckiej wspólnoty Małżonkowie Świętego Pawła. Jest to małe arcydzieło duchowości świeckiej, napisane naprawdę z serca, którego lekturę on sam żywo zaleca. Owego 20 czerwca 1539 roku był piątek i w swojej niewielkiej celi w Guastalli Zakaria, wycieńczony gorączką, która wciąż nie spadała, kładzie kres swojej szaleńczej działalności apostolskiej. Nie przypadkiem spośród pism założyciela to było najczęściej drukowane i rozpowszechniane. Od razu mówi, co leży mu na sercu. Powierzając was Chrystusowi, pragnę, abyście nie popadli w letniość, ale abyście nieustannie wzrastali. Jeśli bowiem przypadkiem dalibyście się spętać letniości, nie stalibyście się ludźmi duchowymi, ale bardzo szybko bylibyście cieleśni i, aby lepiej to wyrazić właściwym słowem, stalibyście się prędzej faryzeuszami niż chrześcijanami i ludźmi duchowymi.
Już w Kremonie Antoni Maria przedstawiał swoim świeckim słuchaczom zebranym w wieczorniku Przyjaźń obraz prawdziwego życia duchowego. Jednoznacznie głosił im, że najcenniejszym talentem jest duch. W liście do obojga umiłowanych małżonków Zakaria w poruszających słowach przestrzega przed wielką przeszkodą, jaka stoi na drodze życia wewnętrznego i podkopuje drogę do świętości. Faryzeizmem jest dla niego przeciętność. Precyzuje, letni, czyli faryzeusz, czyni tak, że nawracając się zostawia wprawdzie duże grzechy, ale znajduje upodobanie w tych małych, to znaczy nie ma wyrzutów sumienia z powodu drobnych grzechów. Następnie przytacza szereg przykładów. Letni nie bluźni i nie obraża, ale łatwo traci cierpliwość, jest uparty. Nie mówi źle o innych, ale spędza czas na bezużytecznej paplaninie. Modli się przez parę godzin, ale potem przez resztę czasu żyje w rozproszeniu. Nie szuka zaszczytów, ale jeśli się go chwali, znajduje w tym upodobanie. Unika rzeczy niedozwolonych, ale pragnie wszystkich dozwolonych. Krótko mówiąc, chce czynić dobrze, ale tylko częściowo. Stać się człowiekiem duchowym oznacza odciąć od siebie słowa bezużyteczne, unikać porywczych zachowań, uciekać od zaszczytów, powstrzymać się od tego, co czyni się z czystej zmysłowości i choćby nawet w ramach dozwolonych stosunków małżeńskich dla większego piękna i wzrostu czystości mieć umysł stale zwrócony na Chrystusa.
Miła pani Lauro, pisze dalej Zakaria, i ty, drogi panie Bernardzie, przyjmijcie i rozważcie moje słowa z miłością, z jaką je wypowiadam. Bo nie mówię, abyście zrobili to wszystko w jednym dniu, ale stwierdzam wyraźnie. Chciałbym, abyście starali się każdego dnia zrobić coś więcej i każdego dnia umniejszyć jakąś skłonność i zmysłowość, choćby nawet dozwoloną. A to wszystko z pragnienia, by wzrastać w cnocie i zmniejszać niedoskonałości oraz uciekać przed niebezpieczeństwem popadnięcia w letniość. Chciałbym i pragnę, a jesteście do tego zdolni, jeśli chcecie, abyście się stali wielkimi świętymi, bylebyście tylko chcieli rozwijać się i zwracać najpiękniejsze talenty i łaski ukrzyżowanemu, od którego je otrzymaliście. Ja przez serdeczność i miłość, jakie do was żywię, proszę was, byście zechcieli znaleźć zadowolenie w tym, że spełnicie te moje oczekiwania. Ja znam bowiem szczyt doskonałości, znam obfitość łask, wiem, jakie owoce chcę w was uzyskać ukrzyżowany.
Zachęciwszy parę małżonków do troski o nie tylko osobistą doskonałość, ale też o doskonałość drugiego, Święty stwierdza, że pisał nie piórem, lecz sercem. Tłumaczy się, że nie może pisać dalej z powodu przemęczenia ciała i przyzywa dla Bernarda i Laury błogosławieństwa od Pana, podpisując się: Wasz w Chrystusie brat, podobnie jak wy sami, Antoni Maria, ksiądz. W drugim przytoczonym przez nas liście znajdujemy imiona, których do tej pory nie spotykaliśmy, chyba że na marginesie. Na przykład jest tu wspomniany Dionizio da Sesto, Barnabita, brat Anielanki Batisty, pierwszej przełożonej, o której współsiostra Paola Antonia Sfondrati napisze bardzo budujące słowa, rekonstruując początek i rozwój klasztoru świętego Pawła w Mediolanie. Dionizio otrzymał habit z rąk Zakarii w noc Bożego Narodzenia 1534 roku, a swoją pierwszą mszę odprawił 25 stycznia 1540 roku. O Giovannim Giacomo de Casei wiemy, że był wśród pierwszych pięciu towarzyszy Antoniego Marii i z pewnością jako pierwszy włożył habit 10 czerwca 1534 roku. Pozostanie do końca świeckim, zmieniwszy imię w lipcu 1540 roku na Paolo Antonio. Również Francesco Crippa, który przyjął habit 15 sierpnia 1534 roku razem z Ferrarim, nie chciał być wyświęcony na księdza. Umrze jako pierwszy z początkowej grupy 14 września 1542 roku, mając zaledwie 40 lat.
Giovanni Antonio Berna przez długi czas pozostawał zwykłym postulantem. Jego obłóczyny odbyły się dopiero w lutym 1540 roku, a profesja w 1546 roku. Aby wystawić go na próbę, Morigia kazał mu oskarżać się każdego dnia przed wszystkimi z popełnionych występków, po czym za pokutę musiał chodzić na rynek i kupować warzywa lub ryby, biczować się w kościele lub prosić o jałmużnę przy wejściu do kościołów. Umrze w 1576 roku jako ofiara słynnej dżumy świętego Karola. Bracia Datti nie wytrwali długo w zakonie. Giovanni Antonio musiał wrócić do rodziny z przyczyn zdrowotnych, natomiast Tommaso został zwolniony przez kapitułę, ponieważ nie umiał podporządkować się zwierzchnikom.
Jeżeli chodzi o Kamila Neriego, to Antoni Maria określi go mianem utrudzonego, co w ustach lekarza oznacza słabego zdrowia. Umrze w wieku zaledwie 35 lat. Porywczy natomiast był Ulderico Gropelli, ostatni przyjęty do zakonu za życia Zakarii. Wyświęcony na kapłana w 1541 roku, będzie pełnił różne znaczące funkcje, ale w 1552 roku opuści grupę razem z kilkoma zwolennikami Matki Negri. 10 lat później będzie prosił o powtórne przyjęcie, ale jego podanie zostanie odrzucone. Natomiast o Corrado Bobbi wiemy niewiele, tylko tyle, że został przyjęty w 1538 roku, ale z powodu słabego zdrowia musiał wrócić do domu, gdzie umrze w 1543 roku. O ojcu Bezocim powiemy w dalszej części, ponieważ jest to ważna postać w historii pierwszych Barnabitów, tak, iż może być on nawet określany jako drugi założyciel zakonu. Okres sprawowania przez niego funkcji generała wiąże się częściowo z losami Paoli Antoni Negri.